W wywiadzie wnet pan Wojciech Mitręga, Archiwa Państwowe w Raciborzu. Witam serdecznie, dzień dobry.
Dzień dobry.
Rzecz bardzo ważna, bo pana nazwisko już dzisiaj poznali słuchacze i Krakowa, Kraków 95,2 i Warszawy 87,8 za sprawą pana Adriana Szczypińskiego, który powiedział takie słowa. Zwróciłem się do Wojciecha Mitręgi, który ułatwił mi, filmowcowi, poruszanie się po tych krętych zasobach archiwalnych, ale wtajemniczył też w arkana korzystania z dokumentów i zauważyliśmy, że ta współpraca może przynieść efekty i kolejne filmy realizowaliśmy już razem. Powiedział również pan Adrian Szczypiński, że dla pana, panie Wojciechu, Wojciech Mitręga, Archiwa Państwowe w Raciborzu, to chleb powszedni. Podobno wie pan o tych wszystkich zasobach, filii archiwów państwowych w Raciborzu niemal wszystko.
Tak, oczywiście, pracuję już tam kilkanaście razy, jeśli chodzi o archiwum państwowe w Raciborzu. Jesteśmy oddziałem tutaj głównego archiwum w Katowicach, gdzie jak wspomniałem wcześniej, pracuję już dosyć kilka lat i zasób materiałów, źródeł, które tam występują, jest ogromny. Dotyczy mniej więcej mamy dokumentację z XIV wieku, aż po dokumentację do dzisiejszych lat. Występuje tam materiały, źródła, które często też wykorzystuję z moim kolegą, którym robimy filmy historyczne na temat historii regionalnej Raciborza. Często korzystamy z tych źródeł, wykorzystując je w filmach naszych, też współpracy z innymi tutaj historykami, organizacjami pozarządowymi, więc tak to też wygląda.
Wojciech Mitręga opowiada o tych niezwykłych zasobach. Ja mówię niezwykłość, bo dla nas ludzi, czasami się śmieję, panie Wojciechu, starej daty, plus 40, no to jednak te dokumenty, książki, to było coś niezwykłego. Dzisiaj w dobie cyberprzestrzeni, internetu, no te dokumenty przez młodzież są traktowane nieco po macoszemu. Dość popatrzeć na statystyki, kto czyta książki. Natomiast z jakimi sprawami raciborzanie albo mieszkańcy regionu zwracają się na przykład do pana, albo w jakich sprawach przybywają do archiwów państwowych w Raciborzu, filia Katowice? Są takie przypadki, czy...?
Tak, oczywiście, mam nawet kwerendy z Brazylii, mamy tutaj dużo kwerendy z Niemiec, mamy mnóstwo patentów przychodzących do naszej czytelni naukowej, zajmujących się genealogią, czyli poszukiwaniem swoich przodków. Mamy tu mnóstwo o ksiąg z powiatu Urzędu Stanu Cywilnych od 1874 roku do dzisiejszych praktycznie czasów, do pierwszej połowy XX wieku. Mamy również też starsze dokumentacje, które są duplikatami ksiąg kościelnych, gdzie można zejść co najmniej do 1800 roku i poszukać swoich przodków, gdzie można znaleźć, w którym roku urodził się dziadek, w którym zawarł małżeństwo, akt zgonu, prawda, są to duplikaty, ale też występują u nas też oryginalne dokumenty, czyli pierwopisy tych dokumentów urzędów stanu cywilnych, których wiele osób korzysta, historyków, ludzi zajmujących się głównie też historią, ale też prywatnych pasjonatów, jak wcześniej wspomniałem, kwerendy są też i z Brazylii, prawda.
A kwerendy z Brazylii, to niezwykłość i o tym kiedyś będę musiał zapytać naszych korespondentów z Brazylii, bo Radio Wnet też ma korespondentów w Brazylii, panie Wojciechu, i pan Wojciech się uśmiechnął na takie diktum moje, na takie słowa. Natomiast rzecz chyba taka, która zaciekawi słuchaczki z Krakowa i słuchaczy z Warszawy. Najstarszy dokument, który wpadł w panu w ręce podczas pracy w archiwum państwowym.
Znaczy, mamy tutaj pergaminowe dokumenty. Najstarszy tutaj mamy z 1385 roku. Jest to dokument sprzedaży wsi Brzezie, tutaj niedalekiej miejscowości księciu opawsko-morawskiemu. Są to pergaminy, mamy ich też kilkadziesiąt w naszym archiwum. No to są przepiękne dokumenty pokazujące zarys historii naszej typowo regionalnej, tutaj raciborskiej i całego powiatu. No, występują to niesamowite, oryginalne dokumenty, które no, przetrwały przez te wszystkie setki lat, no, do dzisiejszych czasów, szczerze mówiąc, w bardzo dobrych, do bardzo dobrym stanie.
Bardzo dobry stan. Zamyśliłem się przez chwilę, bo tak się zastanowiłem, ile dokumentów tworzonych teraz przez różne urzędy, przez różnych rejentów, notariuszy przetrwają, nie wiem, 100, 200, 300 lat w dobie RODO, w dobie niszczenia dokumentów, jak pan myśli?
Znaczy, to też tutaj wspomnę, jesteśmy też archiwa państwowe, prowadzą nadzory nad takimi instytucjami jak sądy, prawda, urzędy, starostwa, urzędy miejskie, gminne urzędy, i my robimy kontrolę takich archiwów zakładowych, gdzie my wyznaczamy dokumenty, które po jakimś czasie muszą być jakby przekazane do nas, do archiwum, i tam są zabezpieczane i w ten sposób przetrwają kolejne setki lat, prawda? My jesteśmy tymi ludźmi, którzy zabezpieczają zabezpieczają ten zasób, wiedząc w jaki sposób to robić, prawda, aby powstrzymać nieuchronną zagładę tych dokumentów. W dzisiejszych czasach, prawda, wiele osób nie zna się, co zrobić z tą dokumentacją i tutaj, jak pan też wspomniał, no, dochodzi też do, w już takich nikłych sytuacjach, gdzie niechcący te dokumentacje, które mają tak zwaną kategorię A, czyli są bezcenne, są niszczone. A my jesteśmy osobami tutaj, ja i prawie kolega tutaj w Raciborzu, którzy no, chronią tą dokumentację też, więc nasza działka w archiwum, oprócz tych kwerend i opracowania amatorów, jest dosyć ogromna, ponieważ robimy praktycznie wszystko w celu ratowania tych źródeł archiwalnych.
A zdarzyło się na przykład, że podczas jakichś prac remontowych w Raciborzu ktoś odnalazł coś niezwykłego a propos dokumentów w kapsułach czasu i przyniósł to panu Wojciechowi Mitrędze na przykład?
Znaczy, zdarzają się takie tutaj też rzeczy. Mamy tutaj prywatne osoby, które były w okresie II wojny światowej gdzieś na zachodzie, czy to prawda w Normandii, czy w innych miejscach i przynoszą stare najczęściej fotografie, stare jakieś listy na przykład z obozów wienieckich, tutaj francuskich, które występowały tutaj przy fabryce Siemens Plania, dzisiejszy ZEW. Tak, ludzie przynoszą nam swoje materiały, które proszą, abyśmy je zabezpieczyli dla potomnych, dla pokoleń, dla dalszej pracy nad materiałami.
Pan Wojciech Mitręga, moim państwa gościem. Rzecz jeszcze bardzo ważna, bo musimy poopowiadać przez chwilę o pewnym stowarzyszeniu ODRA 1945.
Tak, ODRA 1945 jest to organizacja, która została założona parę lat temu przez tutaj Bartka Mielnika. Był to moment, kiedy przyszedł do mnie do pracy do archiwum, no i poprosił, żebyśmy czasem nie zaczęli coś robić. No i się zgodziłem, doszło do nas paru chłopaków. No rozpoczęliśmy swoją działalność, prawda, tutaj pierw od drobnych takich rzeczy historycznych, zabezpieczenia cmentarza ewangelickiego. Staraliśmy się tam go uporządkować, prawda, czyścić, zbierać jakieś materiały, wystawiliśmy tam tablicę pamiątkową opisującą historię powstania tego cmentarza oraz dalsze działanie na tym cmentarzu. Obecnie zajmujemy się też świeżą sprawą, to prawie z nadleśnictwem rybnickim, gdzie chcemy przenieść kamień księstwa raciborskiego, Herrschaft Ratibor, do naszego tutaj zamku raciborskiego. I no, wszystko idzie w dobrym kierunku. Tutaj jesteśmy już po zaawansowanych rozmowach z nadleśnictwem rybnickim, na co też oni też wyrazili zgodę. I myślę, że idzie wszystko w dobrym kierunku. Organizacja działa dosyć prężnie. Staramy się tutaj no, skupiać również młodzież raciborską, jak i też osoby dorosłe, które do nas piszą i mówią, że mają dużo ciekawych rzeczy, pocztówek, starych fotografii, czy może byśmy rzucili na nie okiem. I często też tak robimy. I w późniejszym czasie je wykorzystujemy w swoich tam drobnych artykułach, czy to jakichś tam stronach, naszej stronie internetowej ODRY 1945.
Wojciech Mitręga, moim państwa gościem. Na koniec, panie Wojciechu, jeszcze jedno bardzo ważne pytanie. Chyba też trochę związane z tym, co czynicie, jeżeli chodzi o archiwa państwowe właśnie w Raciborzu. Tygiel narodów, tygiel religijny, tygiel kulturowy. Jak to wygląda pod kątem osób, które rozwiane przez chociażby wichry wojenne pierwszej i drugiej wojny światowej, to wszystko, co działo się tutaj po roku 1945, chcą odnaleźć swoich przodków, chcą odnaleźć swoje ślady i mimo, że mieszkają gdzieś w innych miejscach, z innymi paszportami, no czują się wciąż mieszkańcami Raciborza.
No nie jest to problem. Mamy naprawdę sporo kwerend, pisząc do nas tutaj mailowo właśnie z bardzo odległych zakątków, głównie z Niemiec, z Polski też odległych zakątków, jak wcześniej wspomniałem, są też takie kwerendy jak z Brazylii, prawda? Rzadkie, bo rzadkie, ale są z dalekich tutaj też krajów, gdzie poprzez maila załatwiamy całą sprawę. Dokumentację ułatwiamy tutaj poprzez skany i dokumentację naszą, którą posiadamy. Nie robimy też żadnych problemów, pomagamy tym osobom tworzyć drzewa genealogiczne, odnaleźć swoich przodków, odnaleźć niekiedy miejsca, których byli oni właścicielami. No i tak to wygląda.
Panie i panowie, wywiad wnet, pan Wojciech Mitręga, Archiwa Państwowe w Raciborzu. No i cóż, jak będziemy odwiedzać Racibórz, no to chcę poczuć ten chłód w tym niezwykłym budynku, bo to niedaleko, kilka kroków od rynku,
kilka kroków na ulicy Solnej 18 znajduje się Archiwum Państwowe w Katowicach, oddział w Raciborzu.
Był to wywiad wnet, a za chwilę kolejny niezwykły gość, bo ja wybieram tylko samych niezwykłych gości. Uśmiecham się do pani Lindy, którą przedstawię za kilka sekund. Panie i panowie, Radio Wnet wręcza mojemu gościowi mikrofon. Pięknie się uśmiecham do pani Lindy Hoffman, rzecznika prasowego Gliwickich Wód Polskich. Dzień dobry.
Dzień dobry, kłaniam się państwu serdecznie w imieniu Gliwickich Wód Polskich.
No ja dziękuję, że pani Linda przyjęła nasze zaproszenie i pojawiła się. Jaka to jest odległość od Gliwic tutaj do Raciborza?
No musimy liczyć gdzieś tak lekko patrząc godzinkę autem, około 70-80 kilometrów.
Dla Radia Wnet chciało się to uczynić?
Jak najbardziej, z wielką przyjemnością.
Cieszę się bardzo. Pani Linda Hoffman, będziemy rozmawiać o suchym zbiorniku Racibórz Dolny. Też pojawimy się tam, aby zrobić kilka fotografii i poopowiadać w tych kwestiach, co też tam się dzieje. Natomiast też w 30-lecie działania Funduszu Ochrony Środowiska też rozmawiamy sobie bezpośrednio o tym, czy Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska wspiera i czy ta inwestycja jest ważnym punktem na mapie działań NFOŚ-u.
Tak, jak najbardziej. Inwestycja, o której w tej chwili mamy przyjemność rozmawiać, czyli budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny na rzece Odrze, jest jedną z ważniejszych inwestycji w ogóle realizowanych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.
Niektórzy mówią, że to nawet największa inwestycja.
Dokładnie tak, jest to największa inwestycja realizowana w tej chwili w kraju o tym charakterze, czyli jeżeli spojrzymy na zabezpieczenie przeciwpowodziowe i na budowę zbiornika typu polder. Gdybyśmy przyjrzeli się temu nieco szerzej, polder to naturalne rozlewisko rzeki, czyli możemy powiedzieć, że to ciek sam zidentyfikował obszar najlepszy dla stworzenia takiego polderu, który właśnie jest zbudowany tutaj w okolicach Raciborza, również w granicach samego miasta, właśnie po to, aby ustrzec przed ryzykiem katastrofalnych powodzi mieszkańców trzech województw, czyli województwa śląskiego, opolskiego oraz dolnośląskiego, zamieszkiwanych łącznie przez około 2,5 miliona mieszkańców, na których ta inwestycja będzie oddziaływała pośrednio bądź bezpośrednio.
No o tym przekonaliśmy się, że brak takiej inwestycji, brak takiego zbiornika. Rok 1997, ta wielka powódź. Pani Linda Hoffman, moim państwa gościem, rzecznik prasowy Polskich Wód Gliwice. Natomiast niech mi pani łaskawie powie, czy ten termin oddania do użytku zbiornika w Raciborzu Dolnym jest niezachwiany, czyli w połowie roku 2020 możemy się spodziewać, że przyjedziemy z ekipą Radia Wnet i opowiemy o tym, że proszę o to. Jest?
Zdecydowanie tak. Już w tej chwili serdecznie zapraszam. Zbiornik osiągnie swoją funkcjonalność zdecydowanie wcześniej, aniżeli w połowie roku, ponieważ będzie miało to miejsce już w styczniu 2020 roku. Wszystko na to w tej chwili wskazuje, a zatem gdybyśmy założyli, że wiosną 2020 roku nadejdą katastrofalne roztopy, tak, na skutek na przykład bardzo śnieżnej zimy, wówczas możemy być przygotowani na to, że zbiornik zadziała, spełni swoje funkcje, a tym samym ustrzeże mieszkańców od niebezpieczeństwa powodzi takiej samej, jaką mieliśmy w 1997 roku.
I rzecz jeszcze bardzo ważna, czy te niektóre poślizgi czasowe były też spowodowane z tymi wszystkimi historiami, które związane były z dziwnymi kolejami losu podwykonawców tejże inwestycji?
Jeżeli chodzi o realizowaną przez nas inwestycję, warto tutaj zwrócić uwagę na fakt, że jest to inwestycja wyczekiwana od czasów samego Bismarcka, tak? A zatem nie rozmawiamy o temacie, który zrodziłby się na przykład 2 czy 3 lata temu, bądź w 2013 roku, czyli wtedy, kiedy plac budowy oddano pierwszemu wykonawcy tej inwestycji. A zatem tutaj jakby okoliczności, które nie sprzyjały jej realizacji na przestrzeni tego czasu, były naprawdę rozliczne. W tej chwili warto jednakowoż skupić się na tym, że zmierzamy ku końcowi, bo w tej chwili zaawansowanie rzeczowe realizacji robót na poszczególnych frontach budowy to ponad 75%, a zatem zbliżamy się ku końcowi.
Jeszcze jedno pytanie. Jak budowa nowego koryta Psiny? Bo to też jest ważne pytanie i pojawia się.
Zdecydowanie w porządku, panie redaktorze. Budowa koryta rzeki Psiny jest to jeden z frontów robót. Kluczowy dla całej tej inwestycji, zaraz obok budowli przelewowo-spustowej, czy na przykład obok też budowli, która wzbudza spore zainteresowanie samych mieszkańców, czyli upustu do tak zwanej Odry Miejskiej.
Będziemy mogli to zobaczyć dzisiaj?
Tak, myślę, że jak najbardziej tak. Udamy się na to miejsce i będą państwo mogli potem w relacji fotograficznej słuchaczom Radia Wnet przedstawić takie krótkie resume z samego placu budowy, bo oczywiście wejdziemy tylko tam, gdzie będzie to na tyle oczywiście bezpieczne i możliwe. Także również koryto rzeki Psiny zostało już wyprowadzone. W tej chwili wykonawca jeszcze prowadzi tam prace, które są konieczne na tym etapie.
Przeglądając prasę lokalną, pojawiają się dwa pytania. Co ze śluzą i co z tymi ścieżkami rowerowymi, gdy już obiekt będzie oddany do użytku?
Tak, jest to temat, który rzeczywiście rzeczywiście budzi bardzo duże zainteresowanie mieszkańców, co też Wód Polskich w Gliwicach wcale nie dziwi. Jeżeli rozmawiamy o obiekcie pierwszym, który pan wskazał, czyli o tak zwanej śluzie Rafako, jest to obiekt w tej chwili hydrotechniczny. Natomiast z chwilą oddania zbiornika do użytku przestanie on pełnić jakiekolwiek swoje hydrotechniczne funkcje. W związku z czym, co wynika również z harmonogramu budowy zbiornika, obiekt ten będzie podlegał pracom rozbiórkowym. Jest to nieodzowny element, który wpływa również na trwałość całego projektu. W tej chwili, gdybyśmy od tego planu chcieli odstąpić, wiązałoby się to z bardzo dużymi zmianami projektowymi i mogłoby nawet skutkować wydłużeniem terminu realizacji tej inwestycji, a na to inwestor nie może sobie pozwolić, zwłaszcza zważywszy na prosty fakt, że dla Wód Polskich priorytetem jest bezpieczeństwo, bezpieczeństwo przeciwpowodziowe mieszkańców i to właśnie temu priorytetowi służy budowana przez nas inwestycja. Niemniej jednak, rozumiejąc jakby potrzeby i oczekiwania mieszkańców, ponieważ w tej chwili ten obiekt jest wykorzystywany przez mieszkańców, śluza Rafako między innymi jako ciąg pieszo-rowerowy. Podjęliśmy rozmowy z władzami samorządowymi miasta Raciborza, tak aby zaproponować konkretne rozwiązania, które w przyszłości tej również bliskiej pozwolą na znalezienie alternatywy dla wkrótce rozebranego obiektu pod nazwą śluza Rafako.
Właściwie w tej odpowiedzi pani Linda zmieściła trzy odpowiedzi, które chciałem zadać. Natomiast do naszych słuchaczy i słuchaczek, zresztą chyba na całym świecie przemawiają liczby i fakty. Ile pieniędzy poszło na tą całą inwestycję? Czy w ogóle ktoś to zliczył, pani Lindo?
Tak, zdecydowanie tak. W tej chwili oczywiście szacunkowo, ponieważ inwestycja jeszcze nie jest zakończona, ale zakładamy, że te koszty będą bliskie 2 miliardów złotych, tak? Natomiast tutaj warto zważyć również uwagę na to, że nie rozmawiamy o kosztach samych prac budowlanych, czyli tych przeprowadzonych na placu budowy. Rozmawiamy tutaj również o komponencie, który wcale nie był łatwy dla realizacji tej inwestycji, a mianowicie o komponencie przesiedleń. Pamiętajmy, że w czasie tego wielkiego polderu, który właśnie powstaje, a który zajmuje obszar 26 km kwadratowych, czyli dokładnie tyle samo, ile polskie miasto Cieszyn. Czyli wyobraźmy sobie ten obszar, który nagle miałby się znaleźć pod wodą.
Tak? I wysiedlenie tych wszystkich rodzin w inne
dokładnie
miejsca.
Dokładnie tak. Czasza polderu była zamieszkiwana przez mieszkańców dwóch miejscowości. Te gminy, te sołectwa musiały przez nas zostać wysiedlone. Tym ludziom zaproponowano nowe miejsce do życia, w którym znaleźli godne warunki i zostali sprawiedliwie potraktowani przez Skarb Państwa w chwili, kiedy właściwie rozmawialiśmy z nimi na temat właśnie projektu realizacji komponentu przesiedleń.
Panie i panowie, Linda Hoffmann, rozmawialiśmy o tej wielkiej inwestycji z tym zielonym, cudnym logiem, panie i panowie, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Linda Hoffmann, rzecznik prasowy Państwowego Gospodarstwa Wody Polskie, chociaż ja mówię krótko, rzecznik prasowy Polskie Wody Gliwice. Dziękuję pięknie.
Dziękuję Państwu również.
No i pani Linda zostaje z nami, bo potem jeszcze będziemy przecież przemieszczać się na sam plac budowy.
Będzie mi bardzo miło.
Pozdrawiam najserdeczniej.